pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Nowy typ przestrojalnego mikrolasera świecącego dwiema wiązkami zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej i University of Southampton. Precyzyjnie przestrojalny laser może mieć zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki i chemii, w medycynie czy komunikacji. Nowa fotoniczna architektura lasera może stanowić potężne narzędzie na potrzeby uczenia maszynowego, służącego do rozwiązywania złożonych problemów klasyfikacji i wnioskowania, a także do przetwarzania dużych ilości informacji z coraz większą szybkością i wydajnością energetyczną, zapowiedziała profesor Barbara Piętka z Uniwersytetu Warszawskiego.
Polscy naukowcy opracowali nową, nieinwazyjną metodę analizy skóry potraktowanej alergenem z wykorzystaniem kamery wizyjnej i termowizyjnej oraz systemu analizującego zdjęcia z pikselową dokładnością. Dzięki temu możliwe będzie sprawniejsze przeprowadzenie skórnych testów alergicznych i otrzymanie bardziej wiarygodnych wyników. System SkinLogic to efekt współpracy naukowo-przemysłowej zespołu pod kierunkiem doktora habilitowanego inżyniera Roberta Nowaka z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem doktora Jacka Stępnia ze spółki Milton Essex i naukowcami z Wojskowego Instytutu Medycznego. Jak informują naukowcy w informacji prasowej przesłanej przez Politechnikę Warszawską, dotychczasowy schemat diagnostyczny obejmuje wizytę u specjalisty, nakłucie za pomocą specjalnego nożyka fragmentów przedramienia, na których zostały nałożone krople alergenu, 20 minut oczekiwania na wynik, a na końcu pomiar bąbli linijką.
Z okazji przekroczenia 5000 znanych nam egzoplanet, NASA przypomniała polskiego odkrywcę pierwszych pozasłonecznych światów, profesora Aleksandra Wolszczana. Pośród odkrytych światów są zarówno gorące gazowe olbrzymy, jak i skaliste planety podobne do Ziemi. Niektóre z nich obiegają swoje gwiazdy centralne w obszarze zwanym ekosferą, gdzie woda może istnieć w stanie płynnym. Nową erę w poszukiwaniu egzoplanet rozpoczęło odkrycie dokonane przez profesora Aleksandra Wolszczana, który wykorzystując wielki radioteleskop w Arecibo w Puerto Rico, w 1992 roku opublikował pracę informującą o odkryciu planety okrążającej pulsara w gwiazdozbiorze Panny. Pulsary to szczególny rodzaj gwiazd neutronowych, niezwykle gęstych pozostałości po śmierci masywnych gwiazd. Obracając się z wysoką prędkością, pulsary wysyłają regularne sygnały, które rejestrujemy na Ziemi za pomocą anten radiowych.
Z kolei naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad otrzymaniem nowych związków blokujących działanie enzymów odgrywających kluczową rolę w procesie namnażania koronawirusa SARS-CoV-2. W niedalekiej przyszłości ma to pozwolić na opracowanie skutecznego, bezpiecznego i taniego polskiego leku eliminującego ciężki przebieg COVID-19. Wstępne badania są obiecujące, a odkryte dotychczas związki nie wykazują niepożądanych działań ubocznych. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej liczą na to, że otrzymanie nowych, wysoce aktywnych inhibitorów enzymu proteazy SARS-CoV-2 pozwoli w niedalekiej przyszłości na opracowanie skutecznego, taniego i doustnie podawanego leku eliminującego ciężki przebieg choroby.
Instrumenty pomiarowe zainstalowane na pokładzie satelity Sentinel-5P wykryły emisję metanu z polskich kopalni węgla. Satelita wchodzi w skład Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, finansowanego przez Komisję Europejską, a którego operatorem jest Europejska Agencja Kosmiczna. Satelity konstelacji Sentinel regularnie dostarczają szeregu różnych danych, które są za darmo udostępnione dla podmiotów operujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak to możliwe, że metan wydobywa się spod ziemi? Odpowiedź jest prosta. Odpowiadają za to rozbudowane systemy wentylacji w kopalniach, które usuwają różne niebezpieczne gazy, w tym metan. Jest on silnym gazem cieplarnianym, zatem jego emisje powinny być monitorowane i co najważniejsze minimalizowane. Dane satelitarne mają znaczenie dla lokalizacji największych źródeł emisji tego gazu i ich pomiarów ilościowych.
A gościem dzisiejszego programu jest profesor Leszek Błaszkiewicz, radioastronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek zespołu sieci radioteleskopów LOFAR, z którym to porozmawiamy o poszukiwaniu życia we wszechświecie i założeniach programu SETI. Zapraszamy Państwa na tą rozmowę.
Panie profesorze, temat życia we wszechświecie to święty graal nie tylko nauki, ale również literatury science fiction, która opisuje okoliczności potencjalnego kontaktu ludzi z kosmitami. Dlaczego ten temat jest tak nośny i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem?
O, tutaj pytanie jest wielowymiarowe i wielowątkowe, bo nas zawsze ciągnie to, co tajemnicze. A jednocześnie jesteśmy osobnikami, które mają bardzo silne te cechy związane ze współżyciem społecznym. I z tego właśnie rodzi się taki konglomerat, w którym patrząc w gwiazdy, zastanawiamy się, czy jest ktoś jeszcze, czy jest ktoś oprócz nas. To temat nie jest nowy, temat był eksplorowany już w starożytności. Potem takim przykładem bardzo istotnym chyba był Giordano Bruno, który
fatalnie skończył to pytanie.
Fatalnie skończył, bo zadawał to pytanie w niewłaściwym czasie. Gdyby Giordano Bruno żył dzisiaj, to mógłby bez najmniejszego problemu te pytania zadawać i drążyć temat tak bardzo, jak bardzo by chciał. Wtedy akurat niestety posunął się troszkę za daleko w swoich pytaniach i dywagacjach. Natomiast właśnie ta tajemniczość, to czy są inne planety, to czy na tych planetach są inne żyjące stworzenia, jeżeli są, to czy mają coś na kształt naszej inteligencji, to jakie one mogą być, a jeżeli są bardzo rozwinięte, czy też mogą podróżować, czy mogą nas nawiedzać. Przecież ta cała kwestia związana z tak zwaną ufologią, to jest też
bliskie spotkanie.
Podszywanie. Tak, to jest też podszywanie tego wszystkiego, podkładanie jakby kolejnych szczap do tego ogniska naszego jakby zainteresowania tematem. To jest podobnie jak w astronomii, zresztą doskonale pan się tutaj orientuje, temat czarnych dziur, które tak naprawdę nie są poznane. My mało możemy o nich powiedzieć, dlatego jest to tak elektryzujący temat i gdy
samograj
zaczynamy
jakąkolwiek... Taki medialny samograj.
Tak, jak zaczynamy jakąkolwiek rozmowę o astronomii, gdy tylko powiemy czarne dziury, to uszy się nadstawiają. To jest dokładnie właśnie tego typu problem. I ten problem powolutku jest drążony. Proszę zauważyć, co jakiś czas Pentagon rzuca takie hasło, że za chwilę już te kwestie UFO zostaną odtajnione. Masa programów w telewizji po to, żeby właśnie to zainteresowanie rosło, a jednocześnie odkrycia astronomiczne. Przecież my znamy już wiele tysięcy planet i wiemy, że wokół większości gwiazd, nie tylko w naszej galaktyce w Drodze Mlecznej, ale w innych galaktykach, których są setki miliardów, te planety krążą. Więc siłą rzeczy coś tam musi się dziać.
Ale to wynika z tego, że my jako ludzkość czujemy się samotni, czy to bardziej po prostu jest to ta sama ciekawość, która pozwoliła, nie wiem, może wczesnym hominidom gdzieś na sawannie afrykańskiej zastanawiać się, co jest za horyzontem, no i w perspektywie odległej skolonizować całą Ziemię.
To jest chyba taki naturalny pęd, właśnie, który spowodował, że tę Ziemię żeśmy poznali, że były te wielkie podróże, małe i wielkie później, i że patrzymy z utęsknieniem w niebo i jakby cieszymy się, czekamy wręcz na kolejne etapy podboju naszego Układu Słonecznego. No ja nie wiem, jak panowie, ja czekam, kiedy kolejna misja poleci na Księżyc, kiedy misja wreszcie poleci i wyląduje na czerwonej planecie. A przebieram nogami, bo mam nadzieję, że za mojego życia jeszcze wylądują astronauci z Ziemi na Europie czy Enceladusie, gdzie tam ta woda aż bryzga, tak, jest tego dużo i podejrzewamy, że być może jakieś życie tam się znajduje.
No na razie najbliżej chyba nam do Księżyca, bo jest program Artemis, który już ruszył i pewnie w końcu ludzie polecą na Księżyc, ale... W końcu właśnie, od 72 roku zresztą.
50 lat mija w tym roku.
Tak właśnie. Jest. Ale ja chciałbym tutaj zapytać może w ogóle o życie, bo nie zdążyliśmy go jeszcze sobie zdefiniować. Czym właściwie ono jest i no właśnie, to chyba ważne w kontekście tego, czego my właściwie szukamy w tym wszechświecie, szukając życia.
O,
kolejne trudne pytanie.
Powiem tak, ile mamy czasu, tak? 6 godzin, 12, bo to można zająć
w pigułce. 5 minut.
Życie w pigułce.
jest, tak, jest, tych definicji jest bardzo dużo. Musi być kilka cech, które to życie, przynajmniej to, które mamy na Ziemi, bo my bardzo często odwołujemy się do życia, które mamy na Ziemi. Tutaj pan Ruć powiedział, że fantastyka bardzo jakby mocno drenuje temat obcych cywilizacji i życia pozaziemskiego. Tam to życie często w różnych powieściach, opowiadaniach wręcz odbiega od tego, co mamy na Ziemi, ale na pewno musi być to coś, co nazywamy homeostazą, czyli ta zdolność regulacji środowiska wewnętrznego, czyli my musimy, organizmy żywe samoregulują się. Musi być jakiś metabolizm, czyli pozyskiwanie energii i przemiana tej energii, oczywiście energii w rozumiemy to najczęściej pod postacią materii.
Bo, tak? my najczęściej szukamy na razie wody, czy jej pozostałości na tych innych planetach. Tak najczęściej.
Z nią kojarzymy życie.
Z nią tutaj gdzieś przez pryzmat wody, występowania wody. Ale to chyba nie jest jedyna możliwa droga.
Nie, absolutnie nie. No właśnie tutaj, tak jak już zaczęliśmy o tych cechach życia, to te cechy, gdy jakby te cechy życia będziemy brali pod uwagę, to tam nigdzie nie jest napisane, że to musi być woda. No my jako ludzie jesteśmy jakby na końcu tego łańcucha ewolucji, gdzie kiedyś tam zaczęło się to egzystowanie organizmów żywych w wodzie i potem jakieś tam ryby czy jaszczurki wylazły na brzeg, tak?
Tak jest.
I pozostałością po tym jest fakt, że 3/4 naszej masy to jest woda i z tą wodą jakby jesteśmy bardzo mocno związani. Dlatego szukamy w kosmosie takich miejsc, gdzie po pierwsze ta woda może być w postaci ciekłej na powierzchni, gdzie odpowiednia jest też atmosfera, bo szukamy, mówiąc tak brzydko, jakby poszukując robimy pod siebie, tak? Czyli szukamy takich miejsc, które z naszego punktu widzenia są podobne do tego, co było na Ziemi na początku, wtedy, gdy rodziło się życie, albo i teraz, gdy to życie jakby trwa i rozkwita w najlepsze. Natomiast to woda wcale nie definiuje życia. Wręcz może być tak, że przecież znamy zbiorniki płynów na Tytanie, księżycu Saturna. I kto wie, może właśnie w takich zbiornikach, w których metal płynny... Tak, i jest w atmosferze masa węglowodorów. Teraz to jest modny temat, węglowodory.
Tak jest.
Być może te węglowodory tam dały...
Podrożały strasznie.
Dlatego to życie nie, to się nie opłaca, takie życie.
No ale nie będziemy też chodzić na temat górnictwa kosmicznego, bo tutaj chyba tak, w tym kontekście gdzieś by mogło się pojawić.
Nie, to pewnie nie. Natomiast właśnie te wszystkie cechy życia, których można doliczyć, nie wiem, kilkunastu, w zależności od tego, kto to opisuje, one nigdzie nie mówią o tym, że to musi być woda. Tam jest właśnie przemiana energii, tam jest właśnie reakcja na bodźce, tam jest właśnie wzrost i adaptacja i wreszcie rozmnażanie, tak?
Tak.
No i pewien sposób gromadzenia informacji. No i tutaj właśnie jest ta różnica, czy wirusy są już żywe, czy dopiero bakterie są żywe. Jedno ma tylko szczątek informacji, a drugie gromadzi jakby pełną informację. I to właśnie to jest jakby ta granica chyba, którą tu na Ziemi stosujemy. Oczywiście informacje w postaci pełnego albo szczątkowego zapisu DNA, tak? Deoksyrybonukleinowe cząstki.
Tak, no tutaj woda to jedna rzecz, ale w literatura science fiction, czy jakieś opracowania takie nawet z pogranicza twardej nauki mówią, że można sobie też wyobrazić formy życia oparte nie o węgiel, a o krzem i wtedy możemy wtedy do środowiska wprowadzić znacznie wyższe temperatury niż te, które wytrzymują związki organiczne, czyli właśnie związki związane z węglem. Czyli tutaj faktycznie mamy do czynienia też z potencjałami we wszechświecie, gdzie życie mogło wybrać inną troszeczkę ścieżkę niż ta taka nam znana.
Proszę zobaczyć, no tutaj my też właśnie mówiąc o życiu i stosując pewne definicje życia, my tak naprawdę kreujemy na swój sposób życie, bo proszę zauważyć, pewnie siedzicie panowie tak jak ja tutaj przed komputerem, w komputerze są różne układy elektroniczne, które przetwarzają energię, przetwarzają informacje, gromadzą w sobie informacje.
Powielają ją.
I powielają same siebie, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie zbudować nowego procesora bez systemu, który jest w stanie to zaprojektować i kontrolować przebieg budowy. Więc to jest jakby, można by powiedzieć, że rozwój komputerów to już jest takie...
No jakaś
życie.
Fabryka pewnego rodzaju życia, tak.
I teraz tylko kwestia samoświadomości, kwestia Skynetu, tak? Czy te systemy komputerowe uzyskają samoświadomość, czy będziemy mogli mówić o tym, że jest to ta mocna sztuczna inteligencja, czyli taka prawie samoświadoma, a nie tylko coś, co mamy dzisiaj, co udaje istoty rozumne.
Zgadza się, ja nawet też spotkałem się gdzieś z taką koncepcją, że internet jako taki jest właściwie ewolucją człowieka i jakąś tam kolejną formą. No bo wszyscy gdzieś tam się połączyliśmy w jakiś sposób dzięki sieci internetowej.
Internet jest taki pisarz Robert Sawyer, on napisał trylogię, która ma wspólny tytuł www. I tam właśnie sztuczna inteligencja rodzi się w internecie i zostaje niejako pobudzona przez taką małą, niewidomą dziewczynkę, która otrzymuje implanty, dzięki którym może widzieć, i ona zaczyna widzieć internet. I to jakby jest impulsem dla dalszej akcji, więc zresztą Terminator to jest ten przykład, gdzie...
Zgadza się. Ten słynny Skynet i to, że on nie za bardzo polubił swoich twórców.
A może chciał twórców, tak jak w robocie według Asimowa, chciał swoich twórców chronić poprzez ich eksterminację.
Tak. No dobrze, do tego tematu chyba jeszcze wrócimy, tak mi się wydaje. Natomiast w tej chwili chciałbym poruszyć taką kwestię. Do popkultury trafił swego czasu słynny wzór Einsteina, E równa się MC kwadrat. To w zasadzie nosi się na koszulkach, na czapeczkach. Można kupić koszulkę z różnymi wersjami tego wzoru. Nawet pewnie większość ludzi niekoniecznie zdaje sobie sprawę, co on tak naprawdę w sobie zawiera. Ale w temacie, o którym rozmawiamy, jest też równanie, tak zwane równanie Drake'a, które też w zasadzie przeszło trochę do popkultury, które określa możliwą liczbę cywilizacji we wszechświecie. Przy spełnieniu oczywiście pewnych warunków. W jaki sposób Drake doszedł do tego równania i może ważniejsze nawet, jakie ono ma potencjalne rozwiązania? Bo ja rozumiem, że jeśli jesteśmy sami we wszechświecie, to rozwiązanie równa się jeden, ale czy są inne możliwości?
To jest sytuacja taka, że Frank Drake, on rozpisał takie najprostsze możliwe równanie prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo, które jest tak naprawdę sumą czy iloczynem prawdopodobieństw różnych zdarzeń, czyli prawdopodobieństwo, że powstanie gwiazda odpowiednia. Tu mówimy o gwieździe typu słonecznego. Prawdopodobieństwo, że wokół niej ukształtuje się planeta, gdzie mogą zachodzić życiowe warunki, więc planeta w odpowiedniej odległości od swojej gwiazdy. Wreszcie prawdopodobieństwo tego, że na tej planecie rzeczywiście coś się zadziało i w miarę upływu czasu nasza wiedza na temat tych poszczególnych składowych równania Drake'a, ona jest coraz większa. I tak jak wtedy, gdy Drake to swoje równanie przedstawił, no to nie było wiadomo, ile jest planet, nie było wiadomo, czy w ogóle są planety inne poza planetami tworzącymi Układ Słoneczny. Wiemy od 1992 roku, od tego wielkiego odkrycia Aleksandra Wolszczana, że planety są nie tylko wokół gwiazd zwykłych, ale też wokół gwiazd neutronowych. No i mogliśmy poprzez obserwacje, poprzez fakt, że tak jak już tutaj mówiłem, tych planet jest, podejrzewam, że już ponad 5000 takich pewnych, tak? Czyli takich, co do których nie mamy wątpliwości, z czego duży odsetek to są planety typu ziemskiego, z czego spory znowu odsetek krąży w tak zwanych ekosferach, czyli w takiej odległości, żeby na powierzchni utrzymała się woda. No tu wracamy do tej wody.
Tak.
I to daje nam, wiedząc ile jest gwiazd w znanym nam wszechświecie, to daje nam, zdaje się z tego co pamiętam, przy pesymistycznych szacowaniach około 5 milionów cywilizacji na poziomie takim jak nasza lub wyższym, przy czym tam zdaje się, że też pewne szacowania związane z tym, że my czasowo się mijamy, tak jak to opisał Stanisław Lem w jednej z swoich powieści We fiasku, tam jest bardzo fajny wywód na samym początku o tym, że te cywilizacje wcale nie muszą się zazębiać czasowo w galaktyce. Więc biorąc to pod uwagę, z równania Drake'a możemy wyciągnąć wniosek, że jest ćwierć miliona cywilizacji, które są teraz, w tej chwili. Czyli mogłyby jakby kontaktować się z nami, jeśli są na dostatecznie wysokim poziomie rozwoju. Tylko tutaj właśnie jest to pytanie, które jest przypisywane Enrico Fermiemu. Tak naprawdę on tam, to nie jest jego, to jest bardziej legenda. Pytanie, no skoro jest tak słodko, to gdzie oni są?
To dlaczego jest tak gorzko? No właśnie.
Tak. Dokładnie.
I tutaj postawimy kropkę, a naszych słuchaczy zaprosimy na przerwę. A do rozmowy powrócimy po przerwie.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Leszek Błaszkiewicz. Panie profesorze, od razu pytanie. W wizjach kontaktu pomiędzy ludźmi i kosmitami mamy dwa podejścia. I na kanwie filmowej może to być przyjazny stworek E.T., którego wszyscy znamy.
Albo,
I lubimy. Ale może to być też skrajnie niebezpieczny zabójca, który zdziesiątkował załogę statku Nostromo. Czy obca forma życia, która zabiła załogę stacji antarktycznej w filmie The Thing.
Tak.
No i właśnie chciałbym zapytać o pana podejście tutaj do tej kwestii, które jest panu bliższe, jeżeli mielibyśmy ich spotkać w końcu.
Dobrze, to ja powiem tak, jest jeszcze trzecie podejście. Żeby też nie było, ci niegrzeczni kosmici, no to też warto tu słuchaczom polecić może. No oczywiście taki klasyk jak Wojna Światów Herberta George'a Wellsa, to są ci kosmici, którzy przylatują, żeby nas podbić, tak? Przylatują z Marsa. Ale kosmici, którzy pojawiają się na przykład u Janusza Zajdla w powieści Wyjście z cienia, oni pod pozorem pomocy, tak, takiej bardzo no, sympatycznej, przylatują tutaj, żeby nas ograbić, żeby nas zniewolić. A już takim zupełnie chyba najbardziej odlotowym pomysłem to jest Marek Oramus i Dzień drogi do Meorii. Tutaj wspomniał pan redaktor o filmie The Thing. To jest dokładnie taka sama wizja, którą przedstawił Marek Oramus i zrobił to chyba...
Doskonała powieść zresztą.
Znakomita. Dzień drogi do Meorii to jedna, moim zdaniem jest chyba najlepsza polska powieść współczesna, fantastyczna. No oczywiście to jest tak. Z drugiej strony mamy tych kosmitów sympatycznych. Tutaj Carl Sagan, który napisał, to jest radioastronom, chyba najbardziej radioastronomiczna książka w ogóle, powieść w historii fantastyki.
Tak, znana postać.
Tak, napisał powieść Kontakt, która też jest sfilmowana z Judy Foster, znakomity film.
Świetny film,
gdzie kosmici przesyłają nam sygnał odbierany przez radioteleskopy i w tym sygnale zawarta jest informacja o konstrukcji maszyny. Ale też takie trochę śmieszniejsze rzeczy, czyli Kirył Bułyczow i Wielki Guslar i okolice. To jest cykl opowiadań o tym, jak to kosmici bywają, tak? Bywają w dni targowe głównie i są mile widziani w Wielkim Guslarze. Jest też taka książeczka, powiem szczerze, że chyba troszeczkę tak z boku umknęła. Książka Michaela Flynna Eifenheim. Boże, dziwny tytuł. Ale Flynn, tak?
No mi jeszcze z takich jest... wesołych kosmitów przyszedł jeden na myśl, to z filmu Kapuśniaczek.
No to oczywiście, to jest ten. Tak, podoba mi się ten kosmita.
Kosmici ze skłonnością do alkoholu, rozumiem. Tak.
No i do zupy.
Do zupy.
Tak, tak, wiadomo jak ich wzywać, nie? Tak. U Flynna tam jest taka sytuacja, że to jest powieść, która dzieje się w średniowieczu. I kosmici lądują, rozbijają się i tworzą osadę i koegzystują z ludźmi wtedy. To jest coś naprawdę fenomenalnego, ale ja powiem tak, w zeszłym roku mieliśmy rok Stanisława Lema, zresztą niedawno była rocznica śmierci mistrza Lema. I ja za Lemem niestety, ale jestem zwolennikiem, to trudno powiedzieć. Mam takie podejście pesymistyczne, że nawet jeśli są, to co z tego, skoro my z nimi nie będziemy w stanie się skontaktować, a nawet jeśli dojdzie do kontaktu, to się nie zrozumiemy.
Czyli tak, czyli mamy podejście takie, że kosmici są albo źli, są kosmici dobrzy, są kosmici, którzy chcą nam pomóc, ale teraz właśnie tak ad hoc zupełnie przypomniała mi się jeszcze jedno podejście i to jest związane z literaturą science fiction. Otóż Bracia Strugaccy i Piknik na skraju drogi, genialna książka, genialna powieść, w której kosmici w ogóle się nami nie interesują. Oni lądują na Ziemi, robią bałagan w miejscu, gdzie wylądowali i odlatują.
Tak, to jest dokładnie to podejście lemowskie, że kosmici, tak, my nie wiemy, co oni chcieli, my nie wiemy, skąd byli, po co przylecieli i ta teoria, że oni po prostu się zatrzymali na chwilę i zostawili śmieci, tak jak
w parku zostawia się po pikniku.
Ci mniej kulturalni, dodajmy.
Tak jest. Nie,
to jest dokładnie, zobaczcie, u Clarka Odyseja kosmiczna, tam też pojawia się jakiś postument, nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. U Lema w Solaris. Przecież badana jest ta planeta przez dziesiątki lat. Jest specjalna gałąź wiedzy, solarystyka.
I tak, tak.
Nie ma nici porozumienia. O głosie pana nawet Stanisława Lema nie wspomnę, bo tutaj cała powieść jest o tym, jak nie można rozszyfrować sygnału, który został zarejestrowany na Ziemi. Więc tutaj też jest mnóstwo takich przykładów i ja niestety... Ja widzę, jak trudno jest porozumieć się nam na Ziemi, gdzie są różnice cywilizacyjne, gdzie jest inne podejście do różnych spraw, które są związane z egzystencją ludzi, no to w tym momencie, jak mam sobie wyobrazić teraz, bez jakiejś głębszej refleksji i reformy naszego podejścia do siebie nawzajem kontakt z kosmitami, to ja nie widzę możliwości tego kontaktu.
To możliwe, że ten pesymizm, może on też troszeczkę jest osadzony w historii naszej, historii ludzkości, bo jeżeli porównamy sobie, no, czym była wizyta wielkiego, wielce rozwiniętego Krzysztofa Kolumba z całą jego, że tak powiem, wsparciem technologicznym, finansowym i tak dalej, czym się skończyła dla rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej czy Ameryki Łacińskiej, to być może tak właśnie może się skończyć wizyta tych właśnie wyższych technologicznie braci z kosmosu, dla których możemy być właśnie jakimś takim niżej postawionym elementem biologicznym.
Albo wręcz fermą.
Albo fermą.
Pokarmu, tak?
Zgadza się.
Tak to niestety wygląda. Mówi się, że świnki są piekielnie inteligentne, tak? I łatwo się uczą, łatwiej niż psy i w ogóle inne zwierzęta. No i proszę zobaczyć, tak?
No zgadza się. No dobrze, bo wspomnieliśmy tutaj na początku naszej rozmowy o Seti. A Seti wiąże się z tym, że jednak ludzie od pewnego czasu czynili starania, żeby się z tymi obcymi skontaktować, albo przynajmniej wysłać im jakąś informację. I takich projektów było kilka, z Seti na czele. Może coś o tym jest pan w stanie powiedzieć?
No tutaj tak, to jest temat, który... No generalnie to znowu zależy, jest relatywizm, jak patrzeć na te skale czasowe, ale jest względnie nowy. Oczywiście ten temat naukowego podejścia do problemu SETI. SETI, przypomnę, to jest z angielskiego Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej. Tutaj ETI, samo ETI to jest ta inteligencja pozaziemska. Jest jeszcze SETI przez C pisane, czyli kontakt, próba kontaktu. Ale te pierwsze prace to jest rok 1959. Wtedy fizycy z Uniwersytetu Cornell, Cocconi i Morrison, z tego co pamiętam, napisali pracę do takiego pisma bardzo szacownego Nature, w którym to piśmie wyłożyli, jak im zdaniem powinniśmy szukać próby nawiązania kontaktu przez obcą cywilizację i oni jasno powiedzieli, że będzie to na falach radiowych, i że będą to fale radiowe bardzo specyficzne, to na wiele lat zdefiniowało jakby badania, bo tutaj oczywiście ta słynna fala neutralnego wodoru o długości 21 cm, czy też częstotliwości 1420 MHz, to miało swoje uzasadnienie, chociaż dzisiaj, jeżeli ktokolwiek się interesuje choć troszkę radioastronomią czy astronomią, to wie, że tego neutralnego wodoru wszędzie jest mnóstwo i te sygnały sztucznie wytworzone na takiej częstotliwości by po prostu jako szum zaniknęły w tym, co jest emitowane przez naturalne procesy w drodze mlecznej.
Czyli szukamy innego, ale innego sposobu w takim razie, tak?
Szukamy innego, ale oczywiście tutaj na początku na fali 21 cm nie kto inny jak sam Frank Drake, on Frank był, tak?
Frank Drake.
On używał wtedy tak 85-stopowego radioteleskopu w Virginii. Tamten teleskop się potem zawalił, potem zbudowali nowy, się znów zawalił i teraz tam jest 110-metrowej średnicy radioteleskop, to jest miejscowość Green Bank. I on w 1960 roku zaczął prowadzić nasłuch dwóch gwiazd. Gwiazdy Tau Ceti i Epsilon Eridani. To było w roku 1960. I myślę, że tutaj pan Przemysław jako wielki znawca astronomii przytaknie, gdy powiem, że dzisiaj już wiemy, że wokół tych planet krążą planety, więc miał nosa skubaniec. Tak?
Miał, to prawda.
Potem rozszerzył to, to był projekt OZMA, potem były te projekty, bo mówiliśmy tutaj chwilkę o tym powrocie na Księżyc. Właśnie w latach 70., gdy przestali astronauci amerykańscy latać na Księżyc, to taka powstała próżnia, zanim się jeszcze ten projekt wahadłowców dobrze skrystalizował. No i NASA zaczęła się angażować w takie projekty, więc projekt Phoenix, projekt Serendip. To były takie dwa projekty duże, to już tysiące gwiazd przeszukiwanych. W międzyczasie w Australii powstała taka konstrukcja interferometru radiowego, 6 dużych teleskopów i oni też założyli swoje SETI Australia, projekt SETI at Home, który...
No właśnie, bo pamiętam ten projekt, gdzie do współpracy zostało zaproszonych miliony użytkowników komputerów i internetu z całego świata, którzy ściągali prostą aplikację na komputer, która w tle sobie spokojnie pobierała pakiety danych i obliczała. I rozumiem, że nawet z wykorzystaniem tak ogromnych mocy obliczeniowych, które daje połączenie milionów komputerów w sieci i przerabianie ogromnych ilości danych, to efektem jest co? Rozczarowanie.
Efektem jest nic.
Jest nic.
No to oznacza, że albo źle szukamy, albo nasze metody są takie no, niekoniecznie dobre. Może rzeczywiście, ja to cały czas mówię tak, fale grawitacyjne to jest to medium, które my już powoli jesteśmy na etapie takim jak pierwsze doświadczenia Heinricha Herza pod koniec XIX wieku z falami radiowymi, gdzie on jako pierwszy wyemitował i odebrał fale radiowe. Kilka lat później Marconi dokonał pierwszej celowej emisji fal radiowych i odbioru, gdzie zakodował już informacje i to poskutkowało radiem. My jesteśmy teraz na drodze takiego eksperymentu Heinricha Herza, gdzie mamy detektory fal grawitacyjnych i nie idzie to tak szybko, ale mam nadzieję, że te fale grawitacyjne w ciągu kolejnych dziesięcioleci będą tym medium, na którym być może zaczniemy słyszeć jakieś komunikaty kosmitów. Jest taka powieść, ja bardzo serdecznie polecam wszystkim słuchaczom Radia Gdańskiego, bo pokazuje, jakie jest fajne rozwiązanie. Otóż powieść nazywa się Accelerando, napisał to Charles Schross i w tej powieści widzimy taki przyspieszającą ewolucję Ziemi i tego, co się dzieje na Ziemi. Ludzie się w tej powieści digitalizują, tworzą takie wirtualne przestrzenie i wreszcie statek kosmiczny z wielkim komputerem na pokładzie, ale statek kosmiczny wielkości puszki piwa leci gdzieś tam w kierunku jakiegoś czerwonego karła, bo odkryto tam jakąś anomalię. W statku tym jest oczywiście załoga, tak? I co się okazuje? Że tą anomalią jest router router, do którego podłączają się ci zdigitalizowani nasi potomkowie i podłączają się do gigantycznego systemu takiego, w cudzysłowie znowu, internetu kosmicznego. Więc może coś jest, ale my jesteśmy jeszcze za głupi, żeby na to wpaść.
Właśnie, właśnie.
Próbujemy, bo dla nas fale radiowe są tym właśnie, czego się trzymamy. Internet oparty jest w dużej mierze o fale radiowe, ten bezprzewodowy, radio, telewizja, telefonia, łączność międzyplanetarna. Natomiast być może odpowiedź jest gdzie indziej. Może te sprytniejsze cywilizacje już przeszły na wyższy poziom albo od razu, jako że wykształciły im się jakieś zmysły, na przykład pozwalające widzieć masę, więc zmysły grawitacyjne, i poszły w tę stronę i mają dzisiaj nadajniki i odbiorniki o potężnej czułości, dzięki temu mogą grawitacyjnie widzieć przelatujące muchy i inne tego typu rzeczy.
Fascynujące.
Tak.
A tutaj jeszcze, mogę jeszcze?
Tak, jasne.
Bardzo prosimy.
Bo ludzie oczywiście nasłuchują. No ten słynny sygnał wow, tak, o którym pewnie tak wszyscy słyszeli gdzieś tam tak w latach 70. Oczywiście nie wiadomo, co to było i się nigdy nie dowiemy, ale 3 lata temu radioteleskop w Australii, w Perth, też odebrał sygnał, który był sygnałem prawdopodobnie takim zmodulowanym przez kogoś sztucznie. Taka była diagnoza, ale to, co było najciekawsze, to ten sygnał został odebrany, z tego co pamiętam, jakoś wiosną 2019 roku, a kilka miesięcy później, i odkryto ten sygnał z kierunku układu Alfa i Proxima Centauri, a kilka miesięcy później ogłoszono, że wokół Alfy Centauri krąży planeta, a jeszcze jakiś czas później, że wokół Proximy Centaura krąży planeta. To są niezwykłe rzeczy, tym bardziej, że LEM w dziennikach, nie, w obłoku Magellana, przepraszam,
tak jest, w obłoku Magellana.
Lecą jego astronauci właśnie do Proxima Centaura.
Ja jeszcze chciałbym nawiązać właśnie do tych rzeczy może niewyjaśnionych dotychczas, a takich, które zauważyły setki osób. To przychodzi mi na myśl zjawisko, które później nazwano Foo Fighter. A jakby emanacją tego zjawiska to było chyba w 1942 bodajże roku tak zwana bitwa o Los Angeles, gdzie zaobserwowano obiekt, którego obrona przeciwlotnicza amerykańska wysłała mnóstwo pocisków, ale zdaje się, że nie został on zestrzelony i tak naprawdę to później było badane przez lata przez Pentagon, ale chyba nie jest wyjaśnione do dzisiaj, tak jak czytałem o tym zjawisku. To takie trochę...
Zyskała na tym na pewno muzyka rockowa, bo powstał zespół Foo Fighters.
Tak, ale to już Foo Fighters. Zjawisko jest w liczbie pojedynczej.
Liczby pojedynczej, tak jest.
Tak.
To jest jedno, no to jest właśnie, to jest tak jak wiele tych zjawisk, które nazywamy UFO po naszemu, po polskiemu, NOL, czyli nieznany, czy niezidentyfikowany obiekt latający. Przecież jest masa doniesień o bliskich spotkaniach drugiego stopnia, żeby nie było, że od razu trzeciego. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia jest wtedy, jak widzimy tych kosmitów, a czwartego stopnia, jak jest tak zwane wzięcie.
Wzięcie,
czyli jest
porwanie.
Jest porwanie. No, tak
tutaj
jak
Steven Spielberg się kłania.
I eksperymenty.
Tak, oczywiście eksperymenty. No tutaj to jest jakby ten hasło reklamowe kosmitów, tak? I pewnie wielu by się dało nabrać, jak oni przychodzą. Widziałem taką koszulkę, nie wiem, we come with peace.
Tak, przychodzimy w pokoju.
No to może trochę inaczej akcent był położony. W każdym razie tutaj jest mnóstwo tych doniesień, które ku mojemu też rozczarowaniu okazało się, że są albo fejkami, albo dowcipami, albo znalazły wyjaśnienie naukowe. Przykładem niech będzie ta słynna polska sprawa z Lubelszczyzny z 78 roku. Niedługo będzie maj, więc będziemy mieli rocznicę kolejną słynnego zjawiska w Emilcinie.
Czyli to takie polskie Roswell.
Tak, polskie Roswell, gdzie rolnik Jan Wolski jechał sobie na wozie i został wzięty do statku kosmicznego, tam różne rzeczy były robione, ale nie było tego właśnie, o czym...
Właśnie, pomyślałem sobie o tych różnych rzeczach.
Ponoć nie. No i rzeczywiście on się wydawał wiarygodny, tam było masę badań przeprowadzonych. No i chyba z 2 lata temu okazało się, że tam bardzo mocno trzymali tajemnicę pewni ludzie, ale to był śmigłowiec, to był dowcip, który był zrobiony po to, żeby tam medialnie zaistnieć.
Czyli coś jak kręgi w zbożu, tak? Te, które odnajdujemy.
Tak, niestety tak, w Wylatowie, no jak się przejeżdża przez Wylatowo, czy Wylatów, tak, to się mówi Wylatów chyba, to są te takie fajne, jak w Roswell, takie te komunikaty, tak, jakieś wizerunki statków kosmicznych. To jest świetny folklor, mi się to bardzo podoba, ale niestety to wszystko zostało wyjaśnione. Niestety okazało się, że albo ludzie sobie robią jakieś dowcipy, albo tak jak w przypadku większości zjawisk UFO, to są zjawiska, które... Jeśli spojrzeć na nie okiem fachowca, to są znane, bo no nie czarujmy się, gdy ja albo pan Przemek spojrzymy w niebo, to my wiemy, że to jest Jowisz, a to jest Wenus. Ale 95 albo nawet 8% ludzi nie wie.
Nie wie.
Gdy jeszcze delikatnie poruszają się chmury, to mamy wrażenie ruchu.
Ruchu tego obiektu.
Tak.
No właśnie, no właśnie. Czas nam troszeczkę już zbliża się do końca, ale nie wybaczyłbym sobie zadania na koniec fundamentalnego pytania, które być może podsumuje naszą rozmowę. Panie profesorze, czy jesteśmy sami we wszechświecie?
Ja mam wrażenie, że tutaj już odpowiedź padła, ale słuchamy.
Ale to jest tak, że...
Nie wiem.
To powiem szczerze.
A to jest chyba najlepsza odpowiedź.
Tylu kosmitów jest dookoła, że oni już tu są. Nie, żeby zaintrygować troszeczkę słuchaczy, to możemy powiedzieć teraz się foliarstwem, wykazać, że tak, ludzie jaszczury są wśród nas.
A, no właśnie, tak jest.
Tak, jest milion cywilizacji, które gdzieś tam są i ci kosmici są podobni do nas. A prawda jest taka, że mamy ciągle wielką nadzieję, przynajmniej ja i myślę, że bardzo wiele osób. Gdybyśmy popatrzyli w czołowe pisma zajmujące się publikacją artykułów naukowych z astronomii, to w ostatnich kilkunastu latach temat SETI, temat obcych cywilizacji przeżywa absolutny boom. Jest mnóstwo publikacji, które wracają do starszych koncepcji, które pokazują nowe, nawet są publikacje, w jaki sposób sprawić, żeby Ziemia nie była widoczna, gdyby ktoś chciał ją odkryć takimi metodami, jak my odkrywamy planety. To jest rzecz absolutnie ciekawe. Niewiarygodna. I o ile tych cywilizacji, mimo że kosmiczny już kamuflaż. W 1974 roku znowu Frank Drake przy pomocy radioteleskopu w Arecibo wysłał pierwszy sygnał. Tych sygnałów wysłano mnóstwo. Słynne plakietki na pionierach.
Voyagerach, tak jest.
Płyty, tak, to były płyty złote, nie winylowe, bo złote były, ale czy pokryte złotem, ale takie, które działają właśnie, ja bym chciał taką płytę na swój gramofon położyć i posłuchać tych odgłosów natury i pozdrowień. Tam
jest też w języku polskim przecież.
Tak, to ja mam kopię tej płyty w sensie zapisu. Natomiast nie odkryto niczego poza tymi dwoma sygnałami, ale ja mam bardzo, bardzo wielką nadzieję, bardzo taką głęboką, o tak powinienem powiedzieć, nadzieję, że to życie, nie w sensie cywilizacji,
ale w ogóle,
bo to może później, ale w ogóle życie, że my wcześniej lub później, mam nadzieję, że w miarę wcześniej odkryjemy i to w naszym Układzie Słonecznym. Ja mam nadzieję, że życie nie jest niczym wyjątkowym i że w tych oceanach, które dzisiaj wiemy, jak w Enceladusie, skąd się biorą te gejzery wodne, tak. że tam jakby pewne relacje grawitacyjne z innym księżycem.
Tak, tak. Europa, Tytan, jest tak. Mars przecież jeszcze. Tak.
Jest, no, na Marsie są przecież dziury, kanały. Na Marsie w dalszym ciągu tajemnicą jest to, że obserwujemy na Marsie okresowo pojawianie się metanu. A metan na Ziemi ma biogenne pochodzenie, no bo wiadomo, tak? Teraz metan jest, skoro już nie dwutlenek węgla, bo on niby nawet chłodzi bardziej niż grzeje, to teraz się wszyscy rzucili na metan, tak? I już wiemy, skąd się metan bierze, że to niestety my
temat
też...
jest na pewno fascynujący i jeszcze tak. moglibyśmy bardzo długo rozmawiać.
Oj tak, fascynujący temat.
Ale musimy już zakończyć naszą rozmowę.
Dziękujemy, panie profesorze. Bardzo, dziękujemy, panie profesorze, za wizytę.
Dziękuję, było bardzo miło i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Przypomnę naszym słuchaczom, że gościem był profesor Leszek Błaszkiewicz, radioastronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także członek zespołu radioteleskopów LOFAR. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Fruci. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.